Niniejszy materiał stanowi głęboką analizę współczesnego przełomu geopolitycznego. Obserwujemy świat, który odchodzi od liberalnego ładu opartego na instytucjach i prawie na rzecz brutalnego realizmu. Opierając się na diagnozie Johna Andrewsa, stawiamy tezę, że w dobie cyfryzacji i globalizacji następuje paradoksalny powrót materialnej fizyczności władzy. Terytorium, surowce oraz strategiczne wąskie gardła, tak zwane chore point, ponownie determinują pozycję mocarstw. Analizujemy napięcie między normatywnym obowiązkiem prawa a jego realną egzekwowalnością. Prawo międzynarodowe staje się często jedynie instrumentem w rękach silniejszych podmiotów. Istotna jest również refleksja nad cyklami życia imperiów i erozją demokratycznej spójności, czyli asabija, gdzie sukces materialny prowadzi do utraty zdolności do zbiorowego działania. Całość rzuca wyzwanie złudzeniom o końcu historii, sugerując, że współczesna polityka jest polem starcia między dążeniem do efektywności autorytarnej a kosztowną, lecz niezbędną kulturą demokratycznego korygowania błędów. Świat w zamęcie. Geopolityka to powrót do rzeczywistości. Diagnoza Johna Andrewsa wskazuje na przejście między dwoma ładami. Pierwszy opierał się na prawie i instytucjach. Drugi przywraca znaczenie terytorium, zasobów i siły militarnej. XXI wiek przypomina. Polityka nie jest oddzielona od brutalnej władzy. Geopolityka to realizm przestrzeni w epoce sieci. Bo towary i armie nie przemieszczają się z prędkością informacji. Tu pojawia się paradoks współczesności. Współzależność to przede wszystkim struktura podatności. Globalne łańcuchy dostaw czynią sportów czy technologii instrument presji. Geopolityka Andrewsa uznaje handel i dyplomację, lecz odmawia wiary, że unieważniły one reguły rywalizacji. Realizm zaczyna się tam, gdzie język prawa spotyka się z rachunkiem siły. Silni czynią to, na co pozwala im potęga, a słabi znoszą to, czego nie mogą powstrzymać. Prawo ogranicza koszty konfliktu, lecz problem pojawia się wtedy, gdy norma nie dysponuje strukturą sprawczości. Moralność jednostki różni się od moralności państwa, które decyduje w imieniu milionów. Państwo dążące do etycznej doskonałości może utracić bezpieczeństwo. W świecie suwerennych podmiotów porządek wynika z napięcia między interesem a przymusem. Kluczowym pojęciem nie jest prawo, lecz władza. To zdolność wywołania zachowań, które inaczej by nie nastąpiły, poprzez hard power, soft power oraz cyber power. Potęga to dziś umiejętność kształtowania innych. Historia po zimnej wojnie jawiła się jako triumf liberalnej demokracji rynkowej. Wierzono, że handel i globalizacja rozpuszczą nacjonalizmy. Współczesny świat podważył te założenia. Handel nie wyeliminował rywalizacji, a technologia dała nacjonalizmowi nowe kanały mobilizacji. Dziś mocarstwo kontroluje nie porty, a systemy operacyjne i sztuczną inteligencję. Geopolityka została rozszerzona o sferę cyfrową. Żyjemy w świecie, w którym porządek reguł nakłada się na porządek siły. Realizm polityczny odbiera luksus oceniania świata według tego, jaki powinien być. Zamiast tego pyta o to, jaki jest w rzeczywistości. Problem pojawia się, gdy najsilniejsi traktują prawo nie jako granicę działania, lecz jako instrument polityki. Silni czynią to, na co pozwala im siła, podczas gdy słabi ponoszą konsekwencje. To nie jest elegancka maksyma, lecz brutalny test odporności teorii porządku międzynarodowego. Dialog melijski ukazuje starcie dwóch logik. Pierwsza zakłada istnienie zasad ograniczających najsilniejszych. Druga twierdzi, że granicą mocarstwa nie jest norma, lecz koszt jej przekroczenia. Karta Narodów Zjednoczonych promuje równość państw, a jednocześnie przyznaje prawo weta 5 stałym członkom Rady Bezpieczeństwa. To instytucjonalne uznanie faktu, że ład nie utrzyma się przeciwko najpotężniejszym uczestnikom systemu. Normy zmieniają rachunek kosztów. Naruszenie prawa grozi izolacją, sankcjami lub utratą kapitału. Skuteczność prawa zależy od potencjału podmiotów zdolnych wymusić posłuszeństwo. To kluczowa różnica między obowiązywaniem a egzekwowalnością. Norma mówi, co wolno, władza zaś, co można zrobić. Przykład Międzynarodowego Trybunału Karnego i sankcje Donalda Trumpa z lutego 2025 roku pokazują, że mocarstwa mogą uderzyć w organ stosujący prawo. Spór o normy jest sporem o władzę definiowania prawa. Najbardziej radykalnym przejawem tej logiki jest odstraszanie nuklearne. To system paradoksalny. Mini, gdzie zdolność do zniszczenia ma zapobiegać użyciu siły. Przykład Ukrainy, która zrezygnowała z arsenału po rozpadzie Związku Radzieckiego, pokazuje kluczową różnicę między bezpieczeństwem deklarowanym a zdolnym do samowykonania. Traktaty mają znaczenie tylko wtedy, gdy stoi za nimi wiarygodna gotowość działania. Władza jest zawsze relacyjna, nie istnieje w próżni. To wyjaśnia, dlaczego przewaga materialna, nawet broń jądrowa, nie gwarantuje zwycięstwa. Potencjał militarny to punkt wyjścia, a nie algorytm rozstrzygnięcia. Wojna bowiem to konflikt woli, logistyki i odporności politycznej. Asymetria zasobów może zostać odwrócona przez asymetrię determinacji. Realpolitik uczy nas ograniczeń siły. Ostrzega przed błędnym rozumieniem tego, co siła może osiągnąć. Obie myśli opisują ten sam proces. Aby negocjować, trzeba najpierw przetrwać. Najdojrzalsza formuła potęgi to nie siła zamiast prawa, lecz siła umożliwiająca istnienie prawa. Prawo staje się technologią ograniczania przemocy, ale wymaga zaplecza militarnego i gospodarczego. Zachód zbyt długo wierzył, że liberalny ład jest samowystarczalny, podczas gdy w rzeczywistości opierał się na amerykańskiej potędze. Norma pozbawiona sprawczości staje się jedynie polityczną prośbą. Jednak sama siła nie daje legitymizacji. Prowadzi to nas do geografii. Mapa nie wydaje rozkazów, ona wystawia rachunki. Globalizacja nie wyeliminowała geografii, lecz uczyniła ją bardziej skomplikowaną. Współczesny świat zależy od wąskich gardeł, tak zwanych Horre Point. Przykładem jest cieśnina Ormus. Lokalny konflikt może drastycznie podnieść ceny energii przez ryzyko i koszty ubezpieczeń. Geografia zostaje wbudowana w cenę, a władza geopolityczna działa poprzez oczekiwania ekonomiczne. Podobien mechanizm dotyczy cieśniny Malakka. Analiza ujawnia zależność między geografią a wzrostem gospodarczym Azji. Sukces ekonomiczny generuje nową podatność. Dobrobyt zależy od drożności tras poza własnym terytorium. To paradoks potęgi. Bogactwo nie uwalnia od geografii, lecz powiększa obszar interesów. Flota staje się narzędziem dostępu do przestrzeni. Wystarczy stworzyć zagrożenie w kluczowym punkcie, by wpłynąć na globalny handel. Geografia pozwala asymetrycznemu aktorowi narzucić koszty potężniejszym podmiotom. Władza zależy od miejsca, w którym można wykorzystać zasoby. Przykładem był statek Ever Given, który sparaliżował globalny handel, obnażając kruchość systemu zoptymalizowanego pod kątem efektywności. Odporność nie zawsze idzie w parze z wydajnością. Geopolityka zmusza ekonomię do ponownego odkrycia wartości nadmiaru. Suwerenność strategiczna to poziom dywersyfikacji, który utrudnia przekształcenie zależności gospodarczej w polityczny przymus. Jeśli zależność jest asymetryczna, staje się źródłem władzy i narzędziem nacisku. Geografia wykracza dziś poza klasyczną mapę. Współczesna potęga to gazociągi, centra danych i podmorskie kable telekomunikacyjne. Infrastruktura jest polityką zamienioną w beton i światłowód. Informacja wraca do geografii poprzez serwerownie i stacje lądowania. Im bardziej gospodarka staje się cyfrowa, tym cenniejsze są zasoby materialne. Półprzewodnik stał się przedmiotem geopolityki. W polityce łączy je pytanie, kto kontroluje dostęp. Technologia zmienia wartość przestrzeni, ale nie znosi geografii. Klimat przekształca warunki życia i rozmieszczenie zasobów. Arktyka jest tu przykładem. To, co dawniej było barierą, staje się korytarzem. Mapa stwarza możliwości, ale nie pisze gotowego scenariusza przyszłości. Geografia determinuje strategię, lecz ostateczne decyzje należą do ludzi i kultur politycznych. Tworzy ona trwałe pytania, na które kolejne pokolenia udzielają zmiennych odpowiedzi. Geografia staje się polityczna poprzez interpretację. Ta sama cieśnina może być drogą handlową, albo linią obrony. Nie istnieje zatem czysta geografia niezależna od interesu. Globalizacja nie zlikwidowała murów, lecz połączyła je przewodami i szlakami żeglugowymi. Przez dekady fascynowaliśmy się połączeniami, zbyt rzadko pytając, kto kontroluje zawory. To prowadzi do rywalizacji mocarstw o zdolność zapewnienia lub zakłócenia przepływu. Rozbudowa chińskich możliwości wojskowych to zmiana równowagi, która ogranicza swobodę Stanów Zjednoczonych w Indo-Pacyfiku. W centrum sporu znajduje się Tajwan oraz pytanie, czy potężne państwa zaakceptują wzajemne ograniczenia, zanim strach przed przewagą przeciwnika uczyni konflikt racjonalny. To pułapka Tukidydesa. Mechanizm ten opisuje strukturalne napięcie, które pojawia się, gdy rosnące mocarstwo podważa pozycję hegemona. Wojna może być efektem działań dwóch stron przekonanych, że zachowują się defensywnie. Graham Allison zidentyfikował 16 przypadków z ostatnich 5 stuleci, w których rosnące mocarstwo rzuciło wyzwanie dominujące. W 12 z nich doszło do wojny. Pułapka powinna być rozumiana jako model ryzyka, a nie wyrok historii. Współczesny spór wynika ze skali Chin. To nie lokalna przewaga, lecz potencjał zdolen zmienić strukturę systemu światowego. Pekin udowodnił, że globalizacja gospodarcza jest możliwa bez liberalizacji ustrojowej. Dla Stanów Zjednoczonych to wyzwanie ideologiczne. Dowód, że modernizację można osiągnąć bez wzorca zachodniego. Rywalizacja ta splata się z pamięcią historyczną i wizją narodowego odrodzenia. Co czyni kompromis trudniejszy? Najbardziej niebezpiecznym punktem zapalnym pozostaje Tajwan. Dla Chin to kwestia suwerenności i godności. Perspektywa Stanów Zjednoczonych jest bardziej złożona. Taiwan Relations Act zakłada utrzymanie pokoju w zachodnim Pacyfiku poprzez dostarczanie Tajwanowi środków obronnych i przeciwstawianie się przymusowi. Amerykańska polityka celowo stosuje strategiczną niejednoznaczność. To instrument odstraszania. Pekin nie może być pewien bierności Waszyngtonu, a Tajpej nie otrzymuje zachęty do prowokacji. Dla Chin rezygnacja z zjednoczenia uderzyłaby w narrację o narodowym odrodzeniu. Dla Stanów Zjednoczonych zmiana status quo oznaczałaby utratę wiarygodności w Indo-Pacyfiku. Gdy konflikt przenosi się w obszar tożsamości i prestiżu, ekonomiczna cena wojny może przestać być wystarczającym odstraszaczem. Współczesna geopolityka pozwala na jednoczesną współpracę i konflikt, co najwyraźniej widać w technologii. Półprzewodniki czy sztuczna inteligencja stały się elementami infrastruktury bezpieczeństwa narodowego. Pułapka Tukidydesa to teoria błędnej interpretacji bezpieczeństwa. System produkuje własne uzasadnienia. Każdy krok w stronę ochrony jednego aktora paradoksalnie zmniejsza bezpieczeństwo całego układu. Do tego dochodzi asymetria potęgi. Amerykańska sieć sojuszy przeciwstawia się chińskim powiązaniom gospodarczym. Sojusze jednak niosą ryzyko. Mogą stać się mechanizmem transmisji kryzysu. Wojna nie zawsze zaczyna się bezpośrednio. Czasem wciągają w nią peryferie i przypadkowe incydenty. Broń nuklearna zmienia logikę gry. Działa stabilizująco, bo koszt starcia mocarstw jest niewyobrażalny, ale przesuwa konflikt w szarą strefę. To obszar wojen zastępczych, presji ekonomicznej i cyberataków. USA i Chiny nie są w stanie wojny ani pokoju. To konkurencyjna współzależność. Wyjście z pułapki Tukidydesa wymaga rywalizacji pozbawionej apokaliptycznej logiki. To trudne, bo w przeciwieństwie do przekazania hegemonii z Brytanii, tutaj brakuje wspólnego kapitału kulturowego. Pokojowe dostosowanie wymaga czegoś więcej niż nadziei. Musi obejmować polityczne zarządzanie wzajemnym strachem. Największym niebezpieczeństwem pułapki Tukidydesa jest moment, gdy oba mocarstwa uznają, że czas działa przeciwko nim. Wtedy kompromis wygląda jak słabość, a wystarczy jeden incydent, by wybuchła wojna. Czy potęga posiada jednak cykl życia? Imperia nie upadają tylko przez silniejszego wroga. Często dzieje się tak z powodu utraty wewnętrznej spójności, tak zwanej asabija. Siłą wspólnoty nie jest suma bogactwa jej członków, lecz zdolność do działania zbiorowego. Prawdziwym kapitałem potęgi jest to, co grupa potrafi zrobić razem. W modelu Ibn Khalduna wspólnota zdobywcza jest uboga, lecz silnie zespolona. Bogactwo i bezpieczeństwo zmieniają jednak warunki społeczne, które umożliwiły ten sukces. Można odziedziczyć majątek i prawo, ale nie da się odziedziczyć pamięci o ryzyku, które doprowadziło do ich powstania. Rozwój państwa zastępuje bezpośrednią solidarność systemem instytucjonalnym. Państwo staje się nominalnie bogatsze, a jednocześnie uboższe w zdolność mobilizacji. Posiada więcej procedur, lecz mniej zaufania. W tym miejscu Ibn Khaldun spotyka się z Johnem Bagotem Glubem. Ten żołnierz i administrator szukał wzorca rozwoju potęg od gwałtownego podboju przez dobrobyt aż po dekadencję. Wskazał na około 250 lat jako średni okres narodowej wielkości. Sugeruje to, że los Stanów Zjednoczonych można wyliczyć kalkulatorem. Sam Glubb ostrzegał, że to tylko średnia z wybranych przykładów. Współczesna nauka sugeruje, by, zamiast dat, analizować mechanizmy. Pozwala zadać pytanie, czy dobrobyt zmienia sposób, w jaki społeczeństwo postrzega koszt wspólnego działania. Upadek zaczyna się wtedy, gdy system traci zdolność przekształcania zasobów w skuteczne działanie, a wewnętrzny konflikt staje się silniejszy niż poczucie wspólnego interesu. Andreas rozważa przypadek Stanów Zjednoczonych, dostrzega symptomy późnej fazy, lecz odrzuca diagnozę terminalną. Państwo może się regenerować. Ważniejszym od wieku Ameryki jest zatem pytanie o jej zdolność do samokorekty. Centralizacja przyspiesza mobilizację, lecz blokuje przepływ krytycznych informacji. Władca podejmuje decyzje szybciej niż parlament. Jednak ta szybkość dotyczy zarówno wyborów trafnych, jak i katastrofalnych. Teoria Ibn Chalduna nabiera tu szczególnej wartości. Solidarność grupowa, tak zwana asabija, nie jest synonimem autorytaryzmu. Prawdziwym testem demokracji nie jest brak konfliktu, lecz zdolność przegrywania bez podważenia wspólnoty politycznej. Polaryzacja staje się groźna, gdy przeciwnik przestaje być współobywatelem, a staje się wrogiem egzystencjalnym. Podobnie należy patrzeć na Chiny. Każde rosnące mocarstwo jest narażone na te same mechanizmy. Pytanie brzmi o to, jakie właściwości pozwalają potędze odnawiać samą siebie. Nowoczesne państwo potrzebuje wersji asabii niezależnej od więzi plemiennych. Instytucja jest bowiem zamrożoną formą solidarności, która wymaga ciągłego społecznego zasilania. To najważniejsza współczesna lekcja Ibn Chalduna. Potęga nie umiera w dniu przegranej bitwy. Słabnie wcześniej, gdy wspólnota traci zdolność określenia, za co jest gotowa zapłacić. Przeciwnik jedynie obnaża wewnętrzne deficyty. Imperium przegrywa, ponieważ sukces zmienił warunki zwycięstwa, a państwo nie potrafiło przystosować swoich instytucji do zmiany. Niebezpieczna staje się utrata związku między korzystaniem z osiągnięć a gotowością do ich odtwarzania. Tu pojawia się konflikt między długim horyzontem strategicznym a krótkim cyklem wyborczym. Problem zaczyna się, gdy społeczeństwo przestaje dostrzegać wartość bezpieczników, a widzi jedynie opóźnienie. Autorytarna obietnica rozpoczyna się od usunięcia tego napięcia. Silny przywódca oferuje prostotę zamiast złożoności i decyzję zamiast dyskusji. Tylko że szybkość decyzji i jej jakość to dwie zupełnie różne zmienne. Instytucjonalne ograniczenia władzy bywają irytujące, lecz stają się bezcenne, gdy decyzja okazuje się katastrofalna. Autorytaryzm centralizuje działanie, ale i ryzyko błędu. Im silniej system nagradza lojalność, tym większe ryzyko, że przywódca otrzyma kłamstwo zamiast prawdy. Demokracja to system instytucjonalizowanej nieufności. Zakłada, że każdy może się mylić. Wolność słowa i wolne media to mechanizm audytu, który zmusza władzę do konfrontacji z rzeczywistością. Raport Faudem 2026 roku wskazuje na trend autokratyzacji. To nie tylko zmiana ustrojowa, ale erozja praworządności i wolności wypowiedzi. Współczesny kryzys demokracji wynika z frustracji elitami, a nie odrzucenia wartości demokratycznych. Wyborca może ukarać polityka za realny koszt działań, lecz nigdy nie nagrodzi go za katastrofę, która nie nastąpiła. Prewencja jest niewdzięczna. Jej sukces usuwa dowód własnej konieczności. Modernizacja armii w czasie pokoju jest kosztowna. Demokracja musi finansować przyszłość głosami ludzi żyjących w teraźniejszości. Stabilne reguły fiskalne i niezależne instytucje mają chronić strategię przed doraźnym rytmem wyborczym. Problem pojawia się, gdy polaryzacja niszczy wspólną procedurę rozstrzygania sporów. Gdy przeciwnik staje się wrogiem egzystencjalnym, naginanie reguł usprawiedliwia się wyższą koniecznością. Demokrację może rozmontowywać polityk z mandatem, który krok po kroku ogranicza kontrolę nad sobą. Jakość demokracji ujawnia się w sposobie przegrywania. Młodzi oceniają system przez pryzmat rezultatów, cen mieszkań, pracy czy kryzysu klimatycznego. Dla pokolenia pamiętającego autorytaryzm demokracja jest wartością samą w sobie. Dla młodszych liczy się legitymizacja wynikowa. System ma być dobry, ponieważ rozwiązuje współczesne problemy. Tu pojawia się argument skuteczności. Kluczem jest zdolność instytucjonalna, umiejętność wdrażania decyzji i korygowania błędów. Demokracja dodaje do tego warunek legitymizacji przez obywateli i ograniczenia prawne. Ten koszt może spowalniać działanie, lecz chroni przed katastrofalnymi pomyłkami. Demokracja, która nie realizuje decyzji, traci poparcie. Autokracja, która nie koryguje błędów, kumuluje ryzyko. Kryzys skuteczności staje się kryzysem ustrojowym. Gdy system nie zapewnia mieszkań czy bezpieczeństwa, populista wystarczy powiedzieć: system nie działa. Czy w świecie, w którym mocarstwa traktują prawo nie jako granice, lecz jako narzędzie, jesteśmy w stanie zbudować nowy ład? Czy jedynie dekorujemy starożytny mechanizm siły? Być może największym wyzwaniem współczesnych demokracji nie jest walka z zewnętrznym autorytaryzmem. Pytanie brzmi, czy potrafimy jeszcze zapłacić cenę za wolność, która w dobie natychmiastowych efektów wydaje się zbyt powolna i niewygodna? Ostatecznie to nie mapa nas determinuje. Liczy się to, czy wciąż potrafimy zgodzić się na wspólnotę z tymi, których uważamy za obcych.